Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem. A jednak nie ma trzech Bogów, tylko jest jeden Bóg. Jeden plus jeden plus jeden równa się jeden. Tak brzmi atanazjański symbol wiary, sformułowany około V wieku naszej ery, który jest bazą nauki czy doktryny o tak zwanej Trójcy Świętej. Pozostałe informacje dotyczące tej doktryny mówią, że te trzy osoby Trójcy są sobie równe, są współwieczne. Nie mówi się o trzech Bogach, tylko się mówi o Bogu, że jest Trójjedyny. Zwróćmy, kochani, uwagę na to, że nawet twórcy tego sformułowania tak jakby potwierdzają do pewnego stopnia, że jest to wbrew logice. No bo kiedy 1 plus 1 plus 1 równa się 1, a potem jest sformułowanie, a jednak nie ma trzech Bogów, czyli to sformułowanie też świadczy o tym, że no w zasadzie to sformułowanie jest nielogiczne. Drodzy, czy jest to nauka biblijna? Czy w ten sposób nauczał Jezus Chrystus? Czy tak wierzyli, czy tak postrzegali Boga Izraelici w czasach starożytnych? Odpowiedź jest krótka. Nie, to nie jest nauka biblijna i w żaden sposób nie można w Biblii znaleźć dowodów na potwierdzenie nauki o Trójcy. Ale zwróćmy uwagę, co na temat tej doktryny zwróciły uwagę świeckie publikacje historyczne, które się zajmowały genezą tej doktryny. Otóż Encyklopedia Religii, Wiedzy Religijnej Szafa Herzoga mówi tak. Doktryną o Logosie i Trójcy nadali kształt greccy ojcowie Kościoła, którzy pośrednio bądź bezpośrednio pozostawali pod wpływem filozofii Platona. I teraz ciekawe zdanie. Nie sposób zaprzeczyć, że błędy i skażenia wśliznęły się do Kościoła właśnie z tego źródła. Ta encyklopedia, mówiąc o doktrynie o Trójcy, mówi o błędach i skażeniach, które się wślizgnęły z zewnątrz do zboru. Z kolei inna publikacja, książka Kościół pierwszych trzech wieków, mówi tak. Doktryna o Trójcy ukształtowała się stopniowo i stosunkowo późno. Pochodzi z całkiem innego źródła niż żydowskie i chrześcijańskie Pismo Święte. Rozwinęła się i została wszczepiona w chrystianizm rękoma platonizujących ojców Kościoła. Rozwinęła się gdzieś i została przeszczepiona do nauk Kościoła. I jeszcze jeden cytat. Książka pod tytułem Wyłuszczenie powodów Andrewsa Nortona mówi o Trójcy tak. Można prześledzić historię tej doktryny i wykryć jej źródło, ale nie w chrześcijańskim objawieniu, tylko w filozofii platońskiej. Trójca nie jest nauką Chrystusa i apostołów, lecz fikcją szkoły późniejszych platonistów. No, to nie są cytaty z publikacji Świadków Jehowy, to są historyczne publikacje, które zajmowały się genezą nauki o Trójcy i między innymi w tej książce jest mowa o tym, że ta nauka jest fikcją. Dokładnie tak samo, jak my to postrzegamy. W tym wykładzie będziemy chcieli przeanalizować, czy Jehowa i Jezus wchodzą w skład Trójcy, pominiemy natomiast kwestię Ducha Świętego. Jak zatem postrzegali Boga Izraelici albo wierni mężowie z dawnych czasów? Zobaczmy, kochani, Księgę Wyjścia, 6 rozdział, werset 3. Księga Wyjścia, 6 rozdział, werset 3, gdzie czytamy tak. Ja ukazywałem się Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale co do mojego imienia Jehowa nie dałem im się poznać. Oczywiście rozumiemy, w jaki sposób Jehowa nie dawał się poznać w sensie tego imienia, natomiast Abraham, Izak, Jakub postrzegali Boga jako Boga Wszechmocnego, po hebrajsku El Shaddai, i to był konkretny, jednoosobowy Bóg, którego imię brzmiało Jehowa. A zatem wiedza tych mężów na temat imienia Bożego była prosta i jasna. To jest jednoosobowy Bóg, Bóg Wszechmocny o imieniu Jehowa. I właśnie ten Bóg, kiedy dał prawo narodowi izraelskiemu później, to dał pewną informację zanotowaną w 20 rozdziale. Zobaczmy Księgę Wyjścia, 20 rozdział, werset 3. 20 rozdział, werset 3. Gdzie czytamy tak, nie wolno ci mieć żadnych innych bogów na przekór mojemu obliczu. El Shaddai, Bóg Wszechmocny, Bóg Jehowa, mówi, nie wolno ci czynić sobie innych bogów. W Biblii Tysiąclecia, co ciekawe, werset ten brzmi, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Czy nie jest, kochani, tak, że twórcy nauki o Trójcy, tej doktryny, postawili obok Boga Wszechmocnego, obok Boga Jehowy, dwóch innych bogów i zrównali go. Czy zatem nie jest tak, że to właśnie oni zabrali część chwały Boga i przekazali komuś innemu? A przecież Bóg już wiele set lat później powiedział słowa zanotowane w Izajasza 42 rozdziale. Zobaczmy w wersecie 8. Izajasza 42:8. Gdzie czytamy tak. Jam jest Jehowa, to jest moje imię i chwały mojej nie oddam nikomu innemu, ani mojej sławy rytym wizerunku. Jehowa, Ojciec, Bóg Wszechmocny, mówi, że On swojej chwały nie odda nikomu innemu. I on tego nie zrobił, ale zrobili to twórcy doktryny o Trójcy Świętej, którzy zabrali część chwały przynależnej Ojcu i przekazali ją dwie inne osoby, z czego my wiemy, że jedna wcale nie jest osobą. A zatem w ten sposób postrzegano osobę Jehowy Boga w czasach starożytnych. Oczywiście są takie fragmenty Biblii, które zwolennicy nauki o Trójcy mogliby przytoczyć na poparcie tej tezy. Czasami to jest jedno słowo, na przykład słowo Elohim, które występuje w hebrajskich pismach i one występuje w oryginalnym tekście zawsze tam, gdzie w naszej Biblii jest słowo Bóg, po hebrajsku Elohim. Co ciekawe, słowo Elohim zawsze jest użyte w liczbie mnogiej, zatem znaczy nie Bóg, ale bogowie. Jednak w języku hebrajskim to słowo Elohim łączy się prawie zawsze z orzecznikiem czasownikowym w liczbie pojedynczej. Gdybyśmy na przykład otwarli Księgę Rodzaju, pierwszy rozdział, to w pierwszym wersecie moglibyśmy przeczytać, że na początku Elohim stworzył niebiosa i ziemię. Nie stworzyli, tylko stworzył. A słowo Bóg w oryginalnym tekście hebrajskim, słowo Elohim znaczy dokładnie bogowie, ale ci bogowie nie stworzyli, tylko stworzył. Z kolei w pierwszym rozdziale, w wersecie 6, i przemówił Bóg. Też nie przemówili Elohim, bogowie, tylko przemówił Elohim w liczbie pojedynczej. Dlaczego zatem występuje słowo Elohim w oryginalnym tekście hebrajskim w liczbie mnogiej? Ponieważ w języku hebrajskim występuje tak zwana zasada wzmocnionej liczby mnogiej, oznaczającej wielkość i majestat osobie, na którą wskazuje. Zresztą nie jest to nic dziwnego, bo w naszym języku polskim też jeszcze do niedawna było tak, że młodsze osoby do starszych mówiły wy usiądźcie, pozwólcie, też używając liczby. To jest podobna zasada, która w tym przypadku występuje w języku hebrajskim. Zresztą do osób bardzo wysoko postawionych nie mówi się na przykład do królowej, nie mówi się twoja wysokość, tylko wasza wysokość. Też używa się liczby mnogiej, żeby pokazać, że to jest osoba godna najwyższego szacunku. I dokładnie na tej samej zasadzie w języku hebrajskim zostało użyte słowo Elohim, które występuje w liczbie mnogiej, ale odnosi się do Boga Wszechmocnego. I bardzo dobrze tą kwestię rozumieli pierwsi tłumacze Biblii, bo kiedy pisma hebrajskie były tłumaczone na język grecki, czyli powstała Septuaginta, to słowo Elohim zostało przetłumaczone na teos w liczbie pojedynczej, jako Bóg, a nie bogowie. Z kolei późniejsze tłumaczenie łacińskiej wulgaty też to słowo tłumaczy na deus, też w liczbie pojedynczej. Rozumiejąc, że w języku hebrajskim ta zasada podkreśla wielkość, majestat, ale nie dotyczy mnogości, tylko jednego Boga. Zresztą, nawet gdyby się ktoś uparł, to nie można tego potraktować jako dowód istnienia Trójcy, bo przecież pamiętacie, kochani, jak przeczytaliśmy ten atanazjański symbol wiary, gdzie jest powiedziane, że a jednak nie ma trzech bogów, tylko jest jeden Bóg, a zatem w stosunku do Trójcy nie używa się liczby mnogiej. Mówi się o Bogu trójjedynym, ale o Bogu w liczbie pojedynczej. A w jaki sposób postrzegali Boga już uczniowie Chrystusa w pierwszym wieku? Zobaczmy ciekawy werset, pierwszy list do Koryntian, 8 rozdział, werset 5 i 6. Pierwszy list do Koryntian, 8 rozdział, werset 5 i 6 czytamy tak. Apostoł Paweł, który odzwierciedlał poglądy uczniów Chrystusa z pierwszego wieku, pisze tak, bo chociaż są tacy, których zwą bogami, czy to w niebie, czy na ziemi, jako że jest wielu bogów i wielu panów. Dla nas wszakże jest jeden Bóg, Ojciec, z którego jest wszystko, a my dla Niego. I jeden jest Pan, Jezus Chrystus, przez którego jest wszystko i my przez Niego. Więc zatem czy uczniowie Jezusa, czy apostoł Paweł zrównał tutaj osobę Boga i Jezusa Chrystusa? Czy powiedział, że oni tworzą jedno, że są częścią jakiejś trójcy? Apostoł Paweł wyraźnie mówi, dla nas jest jeden Bóg i on wyraźnie mówi, kto jest tym Bogiem, że tym Bogiem jest Ojciec, z którego jest wszystko. I dalej, tocąc ten wywód, apostoł Paweł mówi, że jeden też jest Pan. Już nie mówi o Bogu, mówi, jeden jest też Pan, Jezus Chrystus, i używa innego zwrotu, przez którego jest wszystko. Dostrzegamy różnicę? Zasadnicza różnica, dlatego możemy wiedzieć, że uczniowie Jezusa, chrześcijanie z pierwszym wieku, bardzo wyraźnie rozgraniczali postać Boga i Jezusa Chrystusa, w żaden sposób nie czyniąc ich równymi sobie. Co ciekawe, dlaczego akurat mieli takie zdanie, na czym to opierali? Apostoł Jan w pierwszym rozdziale, a w wersecie 14 Ewangelii napisał słowa, które dużo nam mówią o Jezusie, bo teraz kilka słów na temat Jezusa powiem. Ewangelia według Jana, pierwszy rozdział, werset 14, gdzie czytamy tak. I Słowo stał się ciałem i przebywał wśród nas i widzieliśmy chwałę, Jego chwałę, jako się od Ojca należy jednorodzonemu Synowi i był pełen życzliwości niezasłużonej i prawdy. Tutaj, mówiąc o Jezusie, mówi o jednorodzonym Synu. Występuje zwrot hebrajski monogenes, jednorodzony. I żeby jeszcze nawiązać do tego, to otwórzmy list do Kolosów, do Kolosan, pierwszy rozdział, werset 15. List do Kolosan, pierwszy rozdział, werset 15. Występuje też inny zwrot, który będzie nam tutaj potrzebny. Kolosan 1:15, gdzie jest też mowa o Jezusie, że On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszelkiego stworzenia. W tych, kochani, dwóch wersetach, które żeśmy tutaj zacytowali, mówi się o Jezusie, że jest jednorodzony i pierworodny. Te dwa wyrazy nawet w języku polskim biorą swoje źródło od wyrazu rodzić. Jednorodzony i pierworodny. A zatem obydwa te wyrazy mówią nam o tym, że w przeciwieństwie do wiecznego Boga Jezus Chrystus miał swój początek. Został zrodzony. Został zrodzony jako pierworodny, jako jednorodzony. A zatem zasadnicza różnica między tym, co wiemy o Bogu, choćby nasze głowy były za małe, żeby pomieścić informację, że Bóg jest wieczny w sensie przeszłości, że nigdy nie miał swojego początku. Mamy za małe mózgi, żeby pojąć ogrom tego czasu. Natomiast o Jezusie wiemy, że miał swój początek, bo Biblia mówi, że był pierworodnym, jednorodzony. A zatem dostrzegamy tutaj wyraźnie różnicę między Ojcem a Synem. Zresztą gdybyśmy przeanalizowali kilka na przykład fragmentów, które dają nam wgląd w niebo albo w proroctwa biblijne, które pokazywały, co się miało wydarzyć w niebie, to tam też dostrzegamy dwie osoby, które wcale nie są sobie równe. Na przykład gdybyśmy otwarli Księgę Daniela, zobaczmy 7 rozdział. Księga Daniela, 7 rozdział. Werset 13 i 14, gdzie Daniel ujrzał pewną wizję i zobaczył, a oto z obłokami niebios nadchodził ktoś podobny do Syna Człowieczego i uzyskał dostęp do istniejącego od dni pradawnych i przeprowadzono go tuż przed niego i dano mu panowanie, dostojeństwo oraz królestwo, aby jemu służyły wszystkie ludy, grupy narodowościowe i panowanie. Panowanie jego to panowanie podczas niezmierzone, które nie przeminie, a jego królestwo nie będzie obrócone w niwecz. Zwróciliśmy uwagę, chodzi o objęcie władzy przez Jezusa Chrystusa, który został przyprowadzony przed kogoś istniejącego od dni pradawnych, przez samego Boga, który powierzył mu tą władzę, a zatem ten, kto powierza władzę, zajmuje wyższe stanowisko niż ten, kto tą władzę od niego odbiera. Otóż z wypowiedzi Jezusa i z fragmentów Biblii jednoznacznie wynika, że Jezus Chrystus absolutnie nie dorównuje Bogu. Zresztą nigdy nie rościł sobie do tego pretensji. Na przykład w Ewangelii Marka, w 13 rozdziale, wersecie 32 jest taki znany nam wszystkim werset, który mówi, że o owym dniu lub godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Zatem jeżeli Jezus Chrystus byłby równą synowską częścią Trójcy, no to musiałby wiedzieć to samo, co wie Ojciec. A tymczasem Biblia mówi, że Jezus nie wiedział, wyraźnie mówi, nie wie również Syn. Apostoł Paweł, kiedy pisał list do Hebrajczyków, to w 5 rozdziale, wersecie 8 napisał o Jezusie Chrystusie, że z tego, co cierpiał, uczył się posłuszeństwa. I teraz sobie wyobraźmy, że Jezus jest Bogiem. Czy Bóg jest kimś, kto musi się czegoś uczyć? Mało tego. Czy Bóg jest kimś, kto musi się uczyć posłuszeństwa? No to komu? Jeżeli jestem Bogiem, to komu mam być posłuszny? Oczywiście, że jest to nielogiczne. Ktoś mógłby tu jednak zaoponować, i całkiem słusznie, że ta pozycja, o której teraz mówimy, pozycja Jezusa, była z punktu widzenia momentu, kiedy był tutaj na ziemi. Natomiast wcześniej, oczywiście później, jak poszedł do nieba, to na pewno jest równą częścią Trójcy Świętej, czyli równy Ojcu. Czy możemy taką tezę obalić na podstawie Słowa Bożego? Naturalnie, że możemy, za pomocą na przykład wersetu z Księgi Objawienia 1.1. Otwórzmy proszę. Objawienie 1.1. I tutaj warto jeszcze, zanim go przeczytamy, zwrócić uwagę na ważny, istotny fakt. Kiedy została napisana ta księga? W roku 96 naszej ery. Jezus Chrystus od 63 lat przebywa w niebie. Po zmartwychwzbudzeniu, to jest rok 33, poszedł do nieba. Księga Objawienia zostaje spisana, kiedy otrzymał wizję apostoł Jan, to jest rok 96. 63 lata Jezus jest w niebie. I teraz przeczytajmy. Objawienie od Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby pokazać swym niewolnikom, co ma się stać wkrótce. A on posłał swego anioła i przez niego przedstawił je w znakach swojemu niewolnikowi Janowi. Więc jak przebiegało przekazywanie tych informacji z Księgi Objawienia? Kto je przekazał Jezusowi? Dlaczego Jezus od razu nie miał tej wiedzy, żeby przekazać Janowi, skoro byłby częścią Trójcy i byłby równy Bogu? W żaden sposób nie był równy Bogu. Ten werset mówi, że objawienie Bóg przekazał Jezusowi, Jezus przekazał aniołowi i anioł dopiero przekazał apostołowi Janowi. A zatem tutaj ten werset wyraźnie pokazuje, że po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus już jest w niebie, nie ma równej pozycji, nie wie tego samego, co wie Ojciec. Zresztą apostoł Piotr kiedyś napisał o Jezusie Chrystusie, że Bóg wyniósł go do swojej prawicy. A podobnego zwrotu użył apostoł Paweł, kiedy w liście do Filipian 2:9 napisał, że Bóg wyniósł go na wyższe stanowisko. I teraz gdyby założyć, że Jezus Chrystus był równą synowską częścią Pana Boga, no to gdyby został wyniesiony jeszcze wyżej niż był, no to byłby wyżej od Boga. A przecież to jest absolutnie nielogiczne. Zresztą Jezus Chrystus nigdy, absolutnie nigdy nie twierdził, że jest równy Bogu. To jego przeciwnicy chcieli mu wmówić, że on coś takiego powiedział, ale on nigdy czegoś takiego nie powiedział. A co powiedział? Otwórzmy Ewangelię Jana. Piąty rozdział, werset 24. Zaprawdę wam mówię, kto słyszy moje słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ten ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Jezus Chrystus wyraźnie mówi, że jest posłańcem. On został posłany przez Boga, przez kogoś wyższego, bo przecież ten, kto jest wyższy, posyła kogoś, to ma niższą rangę. I na potwierdzenie tego jeszcze 8 rozdział, werset 28 i 9, zobaczmy. Ósmy rozdział Ewangelii według Jana, 28 i 9. Dlatego Jezus im rzekł, kiedy już uniesiecie w górę Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że to ja jestem i że nic nie czynię z własnej inicjatywy, ale wszystko mówię tak, jak mnie nauczył Ojciec, a ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie pozostawię mnie samego, ponieważ zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Czy z tych słów można by wnioskować, że Jezus czuł się równym swemu ojcu, czy wręcz przeciwnie, był mu podporządkowany, posłuszny, uczył się tego, co ojciec chciał mu przekazać i zawsze czynił tak, żeby jemu się podobać. Gdzie tutaj mowa jest o równości? Absolutnie nie ma. Zresztą na przykład, kiedy apostoł Paweł podał zasadę zwierzchnictwa z 1 Koryntian, zobaczcie, 11:3. Pierwszy Koryntian, 11:3. Ale chcę, byście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety jest mężczyzna, a głową Chrystusa jest Bóg. Więc kiedy apostoł Paweł pisał te słowa, że chcę, byście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, chciał przez to powiedzieć, że każdy mężczyzna na ziemi jest równy Chrystusowi? No naturalnie, że nie. A kiedy mówił o tym, że głową kobiety jest mężczyzna, też chciał powiedzieć, że w małżeństwie są sobie równi, że jest równouprawnienie? Czy też zasada zwierzchnictwa obowiązuje? Naturalnie. No to czy kiedy Paweł pisał, że głową Chrystusa jest Bóg, chciał przez to powiedzieć, że są sobie równi? Oczywiście, że nie. Chciał powiedzieć, że Bóg jest wyższy, a Chrystus jest niższy. I ta informacja absolutnie kłóci się z doktryną o Trójcy. Poza tym Bóg jest nieśmiertelny. My wszyscy o tym wiemy. Bóg jest nieśmiertelny, ale Chrystus umarł. Gdyby był Bogiem, nie mógłby zapłacić okupu. Zresztą, kiedy Jezus był na ziemi, to wielokrotnie się modlił. Do kogo? Do swojego Ojca. Wylewał przed Nim swoje serce, kiedy miał problemy, kiedy musiał podejmować ważną decyzję, kiedy wiedział, co Go będzie czekać, to modlił się do swojego Ojca. Gdyby był Bogiem, no to musiałby w zasadzie modlić się do samego siebie. Oczywiście mówiliśmy wcześniej o takich zwrotach, które zwolennicy nauki o Trójcy używają na poparcie tej doktryny. Teraz zwróćmy uwagę na kilka wersetów, których oni używają i w jaki sposób możemy je obalić. Na przykład Ewangelia według Jana, 10 rozdział, werset 30. Krótki werset. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Czy ten werset może być użyty na poparcie doktryny o równości Ojca i Syna? No, gdyby ktoś chciał poprzeć Trójcę tym wersetem, to można go prosto zapytać, a gdzie jest Duch Święty? Prawda? Nie ma go tutaj. O jaką jedność chodziło Jezusowi, kiedy powiedział, ja i Ojciec jedno jesteśmy? Bardzo łatwo znaleźć na to odpowiedź w 17 rozdziale, kilka kartek dalej, kiedy Jezus również użył tego zwrotu i kiedy modlił się o swoich uczniów do swojego Ojca, to w wersecie 21 i 22 czytamy tak, 17, 21, 22, żeby oni wszyscy, czyli Jego naśladowcy, byli jedno, tak jak Ty, Ojcze, jesteś w jedności ze mną, a ja w jedności z Tobą, żeby oni byli w jedności z nami, by świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Ja też dałem im chwałę, którą Ty mi dałeś, żebyś był jedno, żeby byli jedno, tak jak my jedno jesteśmy. Czy chodziło Jezusowi o to, żeby Jego uczniowie też skupili się w jedną osobę, żeby byli jedno? No naturalnie, że nie. Ta jedność, o której Jezus mówił i w kontekście Jego uczniów, i w kontekście Jego i Jego Ojca, to jedność myśli, zamiarów, celów, dążeń. To była taka jedność i Jezus właśnie to miał na myśli. Gdybyśmy wrócili do pierwszego rozdziału Ewangelii według Jana, to występują tutaj zwroty. Na początku był Słowo, a Słowo był u Boga, z dużej litery, i Słowo był Bogiem. Mowa jest oczywiście o Jezusie Chrystusie, bycie przedludzkim. I tutaj mamy w tym wersecie dwa wyrazy Bóg. Jeden dotyczący Ojca, bo Słowo był u Boga i występuje z dużej litery, ale Słowo był Bogiem, występuje z małej litery. Dlaczego taka różnica i dlaczego możemy powiedzieć, że ten werset w żaden sposób nie potwierdza nauki o Trójcy? No, musielibyśmy zerknąć do oryginalnego tekstu hebrajskiego, greckiego i w języku greckim ten wyraz z dużej litery, słowo był u Boga, występuje z takim rodzajnikiem ho, ho teos. I ten rodzajnik wskazuje na konkretną osobę. Natomiast w przypadku Bogiem z małej litery dotyczącej słowa, czyli Jezusa Chrystusa, występuje samo słowo teos bez rodzajnika i to słowo teos wskazuje na czyjąś cechę. Jest czymś w rodzaju naszego przymiotnika. Dlatego tutaj zróżnicowano Boga z dużej litery i Bogiem z małej. Oczywiście Chrystus miał naturę boską, to wszyscy się z tym zgadzamy, ale nie był Bogiem wszechmocnym i nie był równy Bogu. Dlatego bardzo wiele przekładów bardzo dobrze tłumaczy też ten fragment. Na przykład pewien przekład francuski z 28 roku mówi, że Słowo był bytem boskim, czyli wskazuje na jego cechę. Amerykański przekład z roku 35 też Słowo był boski, czyli też wskazuje na jego cechę. Niemiecki przekład już z lat 70. Logos był boskiego rodzaju. W ten sposób ten werset należy tłumaczyć i w żaden sposób nie potwierdza on, że Jezus był równy Bogu, że był równym Bogiem, tak jak i On. Zwróćmy uwagę na jeszcze kilka innych argumentów, które używają zwolennicy nauki o Trójcy. Na przykład jest z nim werset z Ewangelii Jana 8,58, z tym, że musielibyśmy, żeby zobaczyć, jaki problem występuje w tym wersecie, musielibyśmy sięgnąć do Biblii Tysiąclecia. Ponieważ w Biblii Tysiąclecia ten werset brzmi tak. Zanim Abraham stał się, ja jestem. To ja jestem występuje dużymi literami. Przypis Biblii Tysiąclecia na dole sugeruje czytelnikowi Biblii, że kiedy Jezus mówił ja jestem, to on się utożsamia z tym Bogiem ze Starego Testamentu, który do Mojżesza swego czasu powiedział jestem, który jestem. Więc ci, którzy tłumaczyli Biblię Tysiąclecia albo później wydawali ją, to w przypisie zasugerowali, że tak naprawdę, kiedy Jezus powiedział ja jestem, to utożsamił się z tym Bogiem ze Starego Testamentu, że On jest Bogiem. Oczywiście w żaden sposób nie możemy potwierdzić, że jest to zgodne z intencją Jezusa, że Jezus to chciał powiedzieć. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że tłumaczenie Księgi Wyjścia 3,14, ten zwrot jestem, który jestem, jest nieprawidłowy. On już na przykład w naszym przekładzie Biblii, przekładzie Nowego Świata nie występuje i w wielu współczesnych przekładach innych też nie występuje, dlatego że tam występuje wyraz hebrajski hajach, który znaczy dokładnie okazywać się. A zatem dokładne tłumaczenie tego, co powiedział Bóg do Mojżesza, okażę się, kim się okażę. A zatem odniesienie tego zwrotu ja jestem do tamtego wersetu absolutnie tutaj nie ma żadnego sensu. Jezus Chrystus po prostu chciał wyjaśnić czytelnikom czy rozmówcom swoje przedludzkie istnienie. I tylko o to mu w tym wersecie chodziło. Dlatego na przykład już przekład Noyesa z roku 1869 mówi, zanim Abraham był, ja byłem. Inny przekład, istniałem, zanim się urodził Abraham. Przekład z 60. lat w języku niemieckim, zanim Abraham się urodził, ja już byłem tym, kim jestem. Przekład współczesny angielski, żyłem już, zanim Abraham się urodził. I przekład Nowego Świata z 84. roku, zanim się pojawił Abraham, ja istnieję. Więc dokładnie o to chodziło Jezusowi Chrystusowi, że zanim Abraham się pojawił na ziemi, to on już wcześniej istniał. W żaden sposób nie można połączyć tego wersetu z określeniem z Księgi Wyjścia 3,14. Wszystkie te wersety wspominają jedynie o dwóch osobach. Jak powiedziałem, w tym wykładzie nie będziemy zajmować się kwestią Ducha Świętego, ale warto w osobistym studium powrócić do tematu, czym jest Duch Święty. Zatem, kochani, teokratyczny porządek, jaki istnieje we Wszechświecie, jest następujący. Najwyższym władcą całego Wszechświata jest Jehowa Bóg. Później Jezus Chrystus, który jest wywyższonym królem. Następnie 144 tysiące współkrólów, współkapłanów, a później wszystkie inne stworzenia jako poddani. Swego czasu Jehowa Bóg użył takiego zwrotu w Księdze Samuela 2,30, który brzmi tak. Tych, którzy mnie szanują, ja uszanuję. Czy okazuje się, kochani, Bogu szacunek, nazywając kogoś innego równym Jemu? Albo czy może być oznaką szacunku dla Boga nazywanie Marii Matką Bożą? Albo czy okazuje się Bogu szacunek, nazywając ziemskiego człowieka Ojcem Świętym? Oczywiście, że nie. Powiedzmy sobie szczerze, te zwroty obrażają Boga. Nauka o Trójcy zagmatwała i wypaczyła właściwe zrozumienie pozycji Boga. Ona przeszkadza ludziom w poznawaniu prawdy o Bogu i o Jezusie Chrystusie. Swego czasu Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Między innymi od nauk, które obrażają Boga.